Tak, wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i promienisty miecz wiewiący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Tak skończyła się radość. I wiele innych rzeczy się skończyło w tym momencie. Myślę, że obywatelstwo doskonale jako starzy badacze Pisma Świętego zdajecie sobie sprawę, co skończyło się naprawdę w tym momencie, kiedy Pan Bóg zamknął za tym dwojgiem ludzi drzwi raju. Ale chciałem podkreślić taki jeden element. Skończyła się beztroska. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tej sytuacji, że oto w tym momencie tych dwoje ludzi przestało być beztroskimi. Co my byśmy w życiu dali swoim za to, żeby być beztroskimi? Żebyśmy się nie musieli niczym w życiu przejmować. Żeby był taki chociaż krótki okres w naszym życiu, gdzie ktoś za nas będzie myślał, ktoś za nas się martwił, ktoś za nas może zabiegał o jakieś rzeczy, nasze codzienne, doczesne, o pieniądze, o zdane egzaminy, o nie wiem co jeszcze. O kilka chwil właśnie takiej beztroski w życiu. Tych dwoje ludzi, których Pan Bóg zabił, wygnał, straciło tą beztroskę. Od tego momentu mieli sami o własnych siłach podjąć trud życia. Gorzej, bo wspomina Biblia, że to miejsce, w którym Bóg ich umieścił, to już nie było takie miejsce, z jakiego wyszli. To nie tylko było to, że musieli to robić o własnych siłach, ale sytuacja była też o wiele bardziej nieprzyjazna. I Pan Bóg u wrót raju umieścił wspomniany zwirujący miecz ognisty. Też myślę, nie trudno nam sobie wyobrazić, ile razy tych dwoje ludzi spoglądało w tamtym kierunku, ile razy z tęsknotą patrzyło albo przychodziło w to miejsce, skąd jeszcze było może widać to miejsce szczęścia, które musieli opuścić. I ile razy musiało im się na myśl nasuwać ta króciutka chwila, ta krótka decyzja, która tak ogromnie zaważyła na ich życiu. Ile razy dzieci musiały pytać o to, dlaczego oni tam chodzą, dlaczego kiedy wracają z tamtego miejsca, to albo mają łzy w oczach, albo mają głowy zwierząt. Dlaczego mają taki ogromny żal za tym miejscem, którego dzieci już nie znały. W ten sposób Pan Bóg spowodował, że znikła radość i znikła beztroska u ludzi. Ale stało się wiele innych, bardziej przykrych rzeczy wtedy na początku. Oto Kain zabił Abla. I przeczytam może ten fragmencik, to jest 7 werset 4 rozdziału Księgi Rodzaju. Pan rzekł Kaina w ten sposób. Czemu się gniewasz? Czemu to twoje oblicze się zasępiło? I różne Biblie różnie oddają ten fragment. Ja przytoczę 3 tłumaczenia i przytoczę je w takiej kolejności, by po prostu pokazać, na ile tłumaczenie pewne rzeczy lepiej lub gorzej oddaje. Najpierw zacytuję z Biblii Gdańskiej, to nasze stare tłumaczenie. Jeżeli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chudź jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Tak mówi Biblia Gdańska. Nowe tłumaczenie brytyjskie, to takie, które się ukazało, mówi w ten sposób. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ta wersja jest troszeczkę inna. To jest, tu stwierdzenie jest w ten sposób, że ty masz nad nim panować. Biblia Tysiąclecia w tym tłumaczeniu idzie jeszcze dalej. Troszeczkę czytam w ten sposób tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Jest sytuacja taka, kiedy Pan Bóg ocenia postawę człowieka i mówi, że dzieje się coś niedobrego. Ja widzę po twojej twarzy, po twojej postawie, że dzieje się coś niedobrego. A przecież wszystko leży w twojej ręce. Ty jesteś w sytuacji takiej, że możesz to opanować, możesz coś z tym zrobić i wcale to, co cię kusi, nie musi jeszcze wcale wydać owocu. Kiedy przeglądałem tematy różne, które mi się dzieją z bratestem, to w czasie ostatnich kilku lat uderzyła mnie taka prawidłowość. ja się sam zdziwiłem, dlaczego tak jest, że większość rzeczy, które mówię, to one nie dotyczą na ogół jakichś głębszych problemów w Piśmie Świętych, głębszych praw, czy jakichś spraw kontrowersyjnych, a więcej raczej mówię o tym, co w życiu naszym się nam zdarza, jak my wyglądamy wobec Boga, czego Pan Bóg może od nas wymaga. I powiem o tym, że zdziwiłem się, jak wielki procent jest tych rzeczy. To wynika też z równie prostej rzeczy. Ja osobiście jestem zafascynowany człowiekiem. Jest taki fenomen, którego czasem w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić. Jest to coś takiego, nad czym my się w ogóle czasem w życiu nie zastanawiamy. Oto Pan Bóg stworzył wszechświat. Stworzył ziemię, stworzył rośliny, stworzył zwierzęta. Jest ogromna mnogość tych zwierząt, ale zobaczcie, bratectwo. Co jakaś szerokość geograficzna, co inny kraj, inne gatunki zwierząt. Co inny klimat, inne gatunki zwierząt. Człowiek wszędzie ten sam. Wszędzie człowiek. Na biegunie w skrajnie zimnych warunkach człowiek. Na równiku w tropikalnych dżunglach człowiek. W odległej Australii zupełnie o innym klimacie, w zupełnie innych warunkach ten sam człowiek. Kiedy mijają wieki, to zwierzęta rodzą się, umierają, rodzą się, umierają. Jedyny człowiek zachowuje pamięć o rzeczach minionych. Jedyny człowiek się uczy, jedyny człowiek się degraduje. Jedyny człowiek jest taką istotą, która coś przenosi z pokolenia na pokolenie. To rośnie w ludziach. To coś nakłada się i przynosi bardzo dziwne owoce. Człowiek jest istotą społeczną. To jeszcze chyba najwięcej komplikuje całą sprawę. Że są zwierzęta, które żyją na jednej półkuli, one się nigdy nie spotkają ze zwierzętami, które żyją na innej półkuli. My jako ludzie mamy taką możliwość, że człowiek biały spotyka się z murzynem. Może nie zawsze go kocha z tego powodu. A człowiek żółty spotyka się z białym. A ktoś, kto ma jakieś poglądy, bo gdzieś tam był wychowany, spotyka się z innym człowiekiem, który gdzie indziej wychowany ma inne poglądy. I chodzimy po siebie tak często na ulicy, szczególnie też w wielkich miastach, jak Kraków, gdzie jest na przykład dużo studentów, dużo ludzi, którzy zresztą przybyli. Mijamy się, jesteśmy tak różni od siebie, a Pan Bóg nas wszystkich nazwał ludźmi, wszystkich umieścił na jednej ziemi i powiedział do wszystkich: rozradzajcie się, rozmnażajcie się i czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Pan Bóg jak gdyby skazał nas na to, żebyśmy żyli ze sobą. Żebyśmy przez ten okres czasu, kiedy zamknął drzwi raju, żeby pozwolił nam się nauczyć nas samych. I kiedy tak czasem idę ulicą i przyglądam się ludziom, którzy... Każdy idzie jakimś tam w swoim kierunku. I zdaję sobie sprawę, że każdy z nich ma jakiś tam swój problem. Jedni malutki, inni może ogromny, inni może taki, którego ja nigdy w życiu nie będę miał. To wtedy dopiero dociera do mnie to, jak wielki to jest fenomen człowiek. Co to znaczy ludzi doprowadzić do stanu pojednania z Bogiem? Jak zrobić, żeby tych ludzi przekonać do Ewangelii? Jak poprowadzić losy całej ludzkości, ażeby w końcu to, co w Planie Bożym zapisane, zostało zniszczone? To jest coś fenomenalnego. I chyba z tego wszystkiego najtrudniejszym elementem to jest to, co nazywamy społecznością. To, że tak różni ludzie muszą ze sobą żyć. I Biblia, tu byśmy mogli cytować wiele obrazów, gdzie wiele czytasz o takich sytuacjach, w których pokazuje, jak ludzie współżyją z ludźmi. Jakie trudności napotkają ludzie, chcą żyć z ludźmi. Przecież taką jedną historię braterstwo ogromnie znaną, gdzie jest dwoje krewnych, którzy podróżują razem, oboje bardzo bogaci. I wspomniane jest, Biblia wspomina, że nawet nie oni mieli coś do siebie. Ale nagle ziemia przestała ich znosić, ponieważ ich bogactwo było wielkie, stada ich zbyt wielkie. I wydawałoby się, że ludzie, którzy bardzo się kochali, przecież bliska rodzina, a musieli się rozstać. Okazało się, że okoliczności zmusiły do tego, że musieli się rozstać. To był Abraham i Lot. Kiedy doszło do tego, że ci ludzie, którzy byli względem siebie miło usposobieni, jeszcze tego nie czuli, a już po ich sługach było widać, że nadszedł czas, żeby się trzeba było rozstać. Bo społecznie się nie da dalej żyć. A gdzie mówić o sytuacji takich, gdzie ludzie się nie kochają? Gdzie mówić o takiej sytuacji, gdzie różnią ich granice, poglądy, sposób wychowania, wiek, no wiele innych rzeczy. Jest w tym coś fenomenalnego. I człowiek, jeżeli na tym się tak zastanawiać, jest chyba najtrudniejszym, najciekawszym obiektem do zastanawiania się, do rozważania, do poznawania. Poznanie człowieka jest ogromną przygodą, a poznanie wartościowego człowieka jest chyba największa radość, jaką można w życiu mieć. Poznać kogoś takiego, kto nas zachwyci swoim wnętrzem, zachwyci nas swoim sposobem myślenia, coś nam ciekawego potrafi przedstawić, czy w jakiś piękny sposób nam to może pokazać. To są rzeczy, których się w żaden sposób nie da zapłacić ani wyrównać. My urodziliśmy się w życiu w pełnym komforcie i z tego sobie też należy zdawać sprawę. Urodziliśmy się przy Biblii, urodziliśmy się tak blisko Chrystusa, że wystarczyło tylko sięgnąć ręką. Niektórzy z nas tylko na tej sali musieli ponieść pewien wysiłek. Tacy, którzy do tego Chrystusa, do tego Boga mieli może dalszy krok. Ale już nasze pokolenie urodziło się w takim komforcie, którego sobie trudno w ogóle wyobrazić. My tego Pana Boga mamy dosłownie pod ręką. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, bo nawet nam na myśl nie przyjdzie. Co by było, gdybyśmy się urodzili z Kimozami? Pigmejami, Mahometanami? Nikt z nas nie rozważa tego w ten sposób. Uważamy za naturalne, że jesteśmy tu i no może tak to Panie Boże musi być, tu nawet nie ma chyba za co dziękować. Kiedy? Ile razy dziękuję Panu Bogu za to, żeby się tu właśnie urodzili, że nam tak bliziutko brakowało do tego Boga i do tego Chrystusa. A przecież tak niewiele trzeba, żeby się urodzić gdzieś na stepach Mongolii i nic o tym Chrystusie nie wiedzieć. I mieć tak małą szansę, że kiedyś do tego Boga dotrzemy. Człowiek to jest fenomen. I myślę, że to, co nam się przydarzyło, to jest ogromna łaska. Taka łaska, z której sobie chyba w ogóle nawet nie zdajemy sprawy. To, że naprawdę nie potrzebujemy wiele wysiłku. I jak łatwo jest badać Pismo Święte, kiedy się wygodnie siedzi w cieple, może w miłym towarzystwie. Jak łatwo wtedy teorie pewne wysnuwać. Jak łatwo sobie pewne rzeczy szeregować. Jak łatwo odkrywać ten plan Boży, kiedy nie trzeba iść na przykład 40 km po to, żeby się napić wody. Albo nie jest sytuacja taka, że przez tydzień nie ma co do ust włożyć. Zobaczcie, my jesteśmy takimi chrześcijanami urodzonymi w komforcie. Mamy tak blisko do tego Boga, że właściwie chyba myślę, że ignorujemy to, co nam się w życiu przydarzyło. Apostoł Paweł w liście do Żydów mówi tak. To jest list do Hebrajczyków, drugi rozdział. Bo jeżeli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, tu jest mowa o tym, że jak Biblia mówi w innym miejscu, Pan Bóg dał zakon poprzez aniołów. Nie bezpośrednio, tylko wspomina, że poprzez aniołów został dany zakon. Jeżeli to słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, kiedy zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jak niedużo nam jest do tego, żeby zlekceważyć to wielkie zbawienie. Inaczej bym to nazwał. Może nie zlekceważyć, przyzwyczaić się do niego. Ja myślę, że to jest właściwe słowo. Przyzwyczaić się do tego zbawienia, które mamy, które jest po prostu dla nas bez żadnego wysiłku do osiągnięcia. My chyba w pewnym sensie ignorujemy tą łaskę. Wrócę do tego wersetu, do tej wersety, które odczytałem. Grzech leży we drzwiach i kusi cię. I chciałbym, żebyśmy się na tym zatrzymali i tu powiedzieli sobie parę rzeczy. Grzech leży we drzwiach i kusi cię. Pierwsze pytanie. Co to jest grzech? No możemy momentalnie otworzyć Pismo Święte i wyliczyć przykłady. Możemy wyliczyć wręcz to, co nasz Pan nazwał grzechem. Możemy pokazać nawet pewne sytuacje w Piśmie Świętym, już nie mówiąc o sytuacjach w naszym życiu, gdzie widać wyraźnie pewne postępowanie ludzi, które przyniosło jakiś efekt, który my nazywamy grzechem. Ale co to w istocie jest grzech? Na czym się to zasadza? Że mówimy, że człowiek jest grzeszny, albo że w ogóle obserwujemy takie zjawisko, jakim jest grzech. Pierwsze, co się zdarzyło w raju, to było to, że człowiek zrobił coś innego, niż Pan Bóg mu pozwalał zrobić. My mówimy, że człowiek wtedy coś zrobił na własną rękę, przystąpił Boże prawo, chciał może coś więcej widzieć. Biblia pokazuje to w symbolu zerwania owoców z drzewa przez Ewę. I myślę, że gdybyśmy tak zastanowili się nad tym, co było tym pierwszym powodem, co się stało, że szatan upadł, Co się stało, że odszedł od Boga i rozpoczął działalność na własną rękę? To myślę, że tu byśmy się dopuszczali tej bardzo ogólnej w planie Bożym definicji grzechu. I można by ją zawrzeć w ten sposób. Jeżeli założymy, że Bóg jest absolutny, nasz Bóg, Ojciec, że wszystko, co w Nim jest, jest nieskończone. Jest nieskończona mądrość, nieskończona dobroć, nieskończony dar przewidywania, jest nieskończonością Pan Bóg. To musimy sobie zdać z tego sprawę. Myślę, że ci, którzy zajmują się naukami ścisłymi, to chyba bardziej sobie tutaj zdają sprawę z tego, że każda rzecz, która jest chociażby trochę mniejsza czy gorsza od nieskończoności, jest o niej o nieskończoność odległa. Jakiekolwiek działanie, które nie jest zgodne z tą nieskończonością, jest nieskończenie od niej odległe w doskonałości. Jeżeli byśmy przyjęli nawet, że szatan jako najwyższa istota chciał po prostu jakąś swoją drogą poprowadzić pewną rzecz, to patrząc w kategoriach nieskończonych, musiał w efekcie doprowadzić do błędu. Tak samo człowiek, który porywał się i sięgał do drzewa żywota, do drzewa wiadomości dobrego i złego, w efekcie, w oczach Bożych, musiał sprowadzić na siebie nieszczęście. I ten moment, w którym zostały zamknięte drzwi raju i powiedziane tak, człowieku, jeżeli wybrałeś, to spróbuj. Jaki efekt to wszystko przyniesie? Spróbuj. Trudno powiedzieć, żeby Pan Bóg stawiał człowiekowi kłody pod nogi, czy go w jakiś sposób niszczył. Nie. To była postawiona sprawa w ten sposób. Spróbuj, jak wygląda doskonałość, która nie jest boską doskonałością. To, powiedziałbym, można było zawrzeć jako podstawową, taką naczelną ideę pojęcia grzechu. Jako coś, co nie jest dokładnie zgodne z boską doskonałością. Bo to w efekcie musi przynosić pewne odstępstwo, pewną degradację, pewne wypaczenia, ponieważ istota niedoskonała nie jest w sposób doskonały w stanie przewidzieć i prowadzić swojego działania. I ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze to, bardzo to znacie ten werset, ja tylko przypomnę, że przez jednego człowieka przyszedł grzech na świat, a przez grzech śmierć. A potem zaraz dodaje tak. I na wszystkich śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. A przecież moglibyśmy się bronić w tym momencie. Przecież, Panie Boże, nie jest tak, bo Adam przestąpił to prawo. My jesteśmy którymś tam jego pokoleniem. Ale można powiedzieć też w ten sposób, dwojako. Po pierwsze, że każdy z nas na miejscu Adama prawdopodobnie by zrobił to samo. Chyba cechą ludzką i myślę również cenioną przez Boga jest to, że człowiek stara się poznać, stara się sprawdzić, że jest istotą taką, która nie potrafi zawierzyć. Ona ma tę tendencję do eksperymentowania, do sprawdzania. A po drugie, że każdy z nas jednak w jakimś stopniu ten grzech potęguje. Nie tylko, że przenosi z pokolenia na pokolenie, ale również go potęguje. I ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, wspomina też w ten sposób, że taki stan trwał. A potem nagle Pan Bóg dał zakon. I apostoł Paweł w tym miejscu mówi tak, że a zakon prosił po co? Aby się upadki pomnożyły. Jak gdyby Pan Bóg po pewnym czasie chciał powiedzieć tak, słuchajcie, a teraz wy żyliście już ileś czasu, działaliście ileś czasu jako ludzie, prowadziliście to swoje życie, swoim rozumem, żeście się kierowali przez jakiś okres czasu, a ja wam teraz pokażę, jak dalekimi jesteście od tego, co ja byłbym przy współpracy z wami dokonał. I ja wam pokażę. Dam wam oto ramy pewne, a wy spróbujcie dopasować wasze życie do tych ram. I wtedy tylko zobaczycie, ile żeście już odeszli. Zakon pokazał to. Zakon dał ludziom tą możliwość, żeby mogli się przymierzyć do tego, co ich odróżniło od Boga. Żeby mogli popatrzeć, jak ogromna jest przepaść między tym, co można by było działać z Bogiem, a co można działać bez Boga. Ten sam apostoł Paweł w liście do Efezjan wspomina jeszcze taką rzecz jedną. I myślę, że tutaj też jest zawarte to sedno, o którym żeśmy mówili. To jest list do Efezjan, 4 rozdział. Może przeczytam 17 wersetu. To więc mówi i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich i przez zatwardziałość ich serca. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Kiedy apostoł Paweł tłumaczy i pokazuje pewien wzór niedoskonałości i upadku pogan, to jedno, co się tłumaczy powód jego. To jest to, o czymśmy mówili. Mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego. Apostoł Paweł to w tym momencie tłumaczy. Co się stało, że poganie w taki grzech popadli, w takie odstępstwa? Wy im jeszcze mówi tak, obserwujcie to, popatrzcie, przypatrzcie się poganom. Tak więc można powiedzieć, że w zasadzie cały grzech i wszelki upadek polega tylko na jednej rzeczy, że jesteśmy z dala od Boga, że próbujemy coś zrobić własnym rozumem, że próbujemy coś robić o własnych siłach. Ktoś by zapytał, czy to można sprawdzić na co dzień. To bardzo łatwo. Bardzo łatwo jest to sprawdzane. Ponieważ na ogół na co dzień posługujemy się własnym rozumem i posługujemy się, próbujemy coś czynić o własnych siłach. Często bywa tak w życiu domowym, w życiu towarzyskim, często bywa tak w zborze. Kiedy rozważamy jakąś sprawę w zborze i zamiast poprosić Pana Boga, aby zainterweniował i w pewien sposób rozstrzygnął, może czasem oddać mu czasowi, może czasem przemyśleć w większym gronie. My próbujemy własnym rozumem pewne rzeczy rozstrzygnąć i one się mszczą na nas. My próbujemy podejmować decyzje w sprawach zawodowych, opierając na własnym rozumie, na pewnych kalkulacjach. Bierzemy kartkę papieru, próbujemy pewne rzeczy sobie notować, nie wiedząc, że Pan Bóg może być w stosunku do nas zupełnie inny plan. I tak jak powiedziałem, można by było to skondensować w pojęcie grzechu tej jednej rzeczy. Oddaliliśmy się od Boga. No stąd krok do takiego rozumowania już chyba bliski. Im więcej się oddaliliśmy, tym bardziej jesteśmy podatni na grzech. Na ten grzech, który leży w progu i kusi się. Tak więc trzeba sobie jako chrześcijanie zadać takie pytanie. Jak pozbyć się grzechu? Czyli jak wrócić do Boga? Jak to zrobić? My często, jeżeli pytamy, czytamy na przykład Pismo Święte, czy udzielamy komuś jakiejś rady, czy napomnień, to cytujemy Pismo Święte w ten sposób. Nie zabijaj, nie cudzołóż, żyj z bratem, nie oddawaj złem za złe. Pewne przepisy dajemy, które są zawarte w Piśmie Świętym i dziwimy się, że one nie skutkują. Że jest jakiś brat, który czyta to całe życie, że miłuj drugiego brata, a on nie może się na to zdobyć. Że spotykamy kogoś innego, który czyta ciągle, że odpuść, a on nie umie odpuścić. Dlaczego tak jest? Bo my często próbujemy robić taki podstawowy błąd. Kierujemy naszą uwagę na przykład na odpuszczanie grzechu, na miłowanie brata, a nie na podstawową rzecz. Na to, jak zbliżyć się do Boga. Jak zrobić, żeby główny powód grzechu zaczął znikać. Żebyśmy zaczynali myśleć kategoriami Bożymi, żyć według kategorii Bożych, a to przecież automatycznie prowadzi do tego, że będziemy miłowali bliźniego, że nauczymy się rozumieć pewne rzeczy. No i zadajmy sobie pytanie, jak zbliżyć się do tego Boga? Jak sprawić, żeby główny powód grzechu, który na sobie czujemy, żeby potrafił zniknąć? Kiedy prorokował Zachariasz, przed narodzeniem Jana Chrzciciela, tam wspomina w swojej proroctwie, że Pan Bóg przewidział poznanie zbawienia dla ludzi poprzez odpuszczenie ich grzechów. Że nie może być taka sytuacja, żeby Pan Bóg zbawił kogoś, a przedtem mu tych grzechów nie odpuścił. Żeby się zdarzyło coś takiego, że jest grzeszny człowiek do końca, a Pan Bóg mimo wszystko postanawia go zbawić. Nie. Pan Bóg najpierw próbuje człowieka uleczyć z jego grzechu. Bo to jest wstępny i podstawowy warunek do tego, żeby go zbawić, żeby go nagrodzić, żeby dać mu jakąś pracę do wykonania. A w Dziejach Apostolskich, ja cytuję, tak może z pamięci nie otrzymuję wszystkich wersetów, bez względu na czas, czy to trzeba zaspieszę. Z Dziejów Apostolskich zacytuję taki fragmencik. To jest 10 rozdział. Werset 43. O nim świadczą wszyscy prorocy, tu o Chrystusie mowa, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. No więc tworzy się pewien taki ciąg myślowy. Nie można dostąpić zbawienia, jeżeli się nie ma odpuszczenia grzechów. A odpuszczenia grzechów nie ma, jeżeli się nie wierzy w Chrystusa. Wiara w Chrystusa. Wiara w Chrystusa to nie tylko wiara w to, że istniał taki człowiek. To nie tylko wiara w to, że on ileś tam czasu spędził tutaj na ziemi, nawet nie wiara w to, że on zostawił po sobie pewną naukę, że zmartwychwstał. Wiara w Chrystusa to przede wszystkim wiara w to, że on potrafi nas zmienić. Że jeżeli będziemy go słuchali, to sami potrafimy się zmienić. Że wiara w to, że w Ewangelii istnieje przepis na to, żebyśmy my byli innymi ludźmi. Musimy w to wierzyć. Nie da się chcieć się zmienić i czytać, nie wierząc w to, że to jest możliwe. Wiara Chrystusa polega przede wszystkim na wierze, że dzięki niemu potrafimy się sami zmienić. To jest podstawowa rzecz. I ta wiara w Chrystusa może doprowadzić do oczyszczenia nas z grzechów, czyli do zbawienia. Na takiej wierze, że Chrystus jest tą możliwością, że to, co zostawił nam, daje nam tą wskazówkę, apostoł Paweł buduje właściwie cały taki wykład, to jest w 6 rozdziale listu do Rzymian. Ja odczytam od 9 wersetu. I przedstawia też taki pewien sposób na dojście do tego zbawienia, do oczyszczenia się z grzechu. Od 9 wersetu przeczytam. Wiedząc, że w zmartwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje, umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Apostoł Paweł powiedział o naszym Panu takie słowa. A dalej dodaje tak, 11 werset. Podobnie i wy, pierwsze, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Tu apostoł Paweł daje pewien taki przepis. Nie da się tego w życiu swoim inaczej zrobić, niż tak zrobić, jak gdybyśmy się mieli od nowa urodzić, od nowa wychować. Apostoł Paweł nie sugeruje pewnego poprawiania się człowieka. Mówi inaczej. Tak jak Chrystus umarł, rzeczywiście umarł i zmartwychwstał, to u was musi się to samo stać. Ty musisz się czekać, przede wszystkim zdecydować się w tym życiu. Powiedz sobie tak, dość, koniec. Ja zaczynam w tej chwili budować od początku. Apostoł Paweł sugeruje, że nie jest możliwe ulepszanie siebie w jakiś taki sposób od czasu do czasu. To ja bym poprawił wiek, może to, a może to tutaj, to tak zrobię temu, może bym pomógł, no czuję się już trochę lepiej. Nie, apostoł Paweł daje taki prosty przepis. Musi się zdecydować i powiedzieć sobie twardo. Dzisiaj umarłem. My bardzo często ten moment kojarzymy z momentem chrztu. One nie zawsze się pokrywają w życiu. Nie zawsze jest tak, że człowiek, który wchodzi do wody, to jest dla niego ostateczna decyzja. Ostatnio nawet ciekawą rzecz usłyszałem od jednego z braci, który mi wspomniał, że zna takie przypadki, dwa czy trzy, gdzie ktoś w naszej społeczności po raz drugi przyjmował symbol chrztu, ponieważ jak twierdził, za pierwszym razem nie wiedział, co przyjmuje. Nie był świadomy, dopiero minął jakiś okres czasu, kiedy uświadomił sobie naprawdę wagę tej sprawy i uświadomił sobie naprawdę, co to znaczy poświęcenie, do czego się poświęcił. Po raz drugi przyjmował symbol chrztu. Ja nam dosyć nie bardzo chciałem w to wierzyć. Ale chcę to podkreślić. Pewna świadoma decyzja leży u podstawy wszelkiego pozbycia się grzechu. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom jego. Trzeba decyzji w życiu naszym. A przeczytam teraz do tysku z tego samego listu. Dla apostoła Pawła do Rzymian to jest 8 rozdział od wersetu 12. Bo apostoł Paweł ciągnie ten wywód dalej. Mówi tak, nie tylko wystarczy, żeby postanowić. Ileż my to razy w życiu robimy postanowienia. Jak popularne na przykład jest postanowienie sobie na przykład w Nowy Rok. Panie Boże, w tym roku to ja już pewne rzeczy nawet wyliczę, których się będę chciał pozbyć. My sobie często postanawiamy. Ale apostoł Paweł daje dalej przepis. Mówi, jeżeli się postanowiliście, to teraz co? 12 werset. Tak więc, bracia, jesteśmy nie dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeżeli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł mówi tak, że kiedy już postanowiłeś sobie, że to wtedy się dopiero okazuje, jaka to jest walka. I ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymu, ja już nie będę może czytał, to zacytuję, tylko mówi tak, że Wiem jeszcze, Pan potrzeba. Wytrwałości Pan potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Wytrwałości Pan potrzeba. I tu jest kolejna recepta. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza mówi tak, że Twoje postępy mają być widoczne wszystkim ludziom. Tu jest przepis kolejny. Nie da się w życiu naszym, to należy sobie raz na zawsze powiedzieć, nie da się w życiu naszym zrobić takiego przełomu, żebyśmy my zmienili nasze życie. Tak się wydarza bardzo rzadko, że zdarzy się taki wstrząs w życiu człowieka, że nagle wszystko dla niego przestaje mieć znaczenie i idzie za Chrystusem. Ale chcę tak przejrzeć wszystkich, których znamy dookoła, ilu jest takich, u których zobaczyliśmy, że nastąpiła tak radykalna zmiana w życiu po jego poświęceniu, że my go nie poznajemy. Częściej bywa tak, że to przychodzi z pewnym mozołem, z pewnym trudem. I apostoł Paweł mówi tak, że ponieważ to jest ogromnie trudna rzecz, dojść do tego wzoru, to należy robić to krok po kroku. To należy robić systematycznie. Należy się systematycznie starać dojść do tego wzoru, zbliżyć się do Boga i trzeba ogromnie wiele cierpliwości. Trzeba obserwować siebie, trzeba patrzeć na to, jaki ja postęp zrobiłem, a w tej dziedzinie, a w tej dziedzinie. A tu troszeczkę upadło, a tam się trochę podnoszę. Jeszcze więcej apostoł Paweł mówi, że to jeszcze powinno być widoczne na zewnątrz. I powiem bratostwu, że ja osobiście znam takie osoby, u których to widać na zewnątrz. Tak się przypatruję osoby, których znam już wiele lat. I jest to dla mnie pewnego rodzaju też takim, no nie wiem, czymś takim, co mnie samego troszeczkę martwi, jak patrzę na kogoś, że u niego widzę rozwój. Rok po roku ten człowiek jest jakiś taki, nie jest coraz trudniej z nim rozmawiać, kiedy widzę, że on się podnosi do góry. To jest chyba to, o czym apostoł Paweł mówi, że nam nie wolno w życiu naszym stanąć w miejscu. Musimy dodawać, powoli dodawać, rozwijać się, tworzyć ten grunt, na który Pan będzie siał. Ale nie jest tak, że my to robimy sami, bez niczej pomocy. Bo kiedy zaczynamy taki grunt przygotowywać, kiedy świadomie to robimy i prosimy, Panie Boże, my jesteśmy gotowi z Tobą współpracować, to zawsze istnieje odzew. Nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby Pan Bóg zgardził kimś, kto przychodzi do Niego i chce od Niego pomocy, albo chce współpracy. I zacytuję bratelstwo również, nie wiem, może przeczytał, list do Rzymian 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go nie lubią. Wcale nie trzeba w życiu naszym jeszcze tak wiele dokonać. Kiedy Pan Bóg zobaczy, że Go miłujemy, że coś zaczynamy robić szczerze, to współdziała z nami we wszystkim, mówi apostoł Paweł. Stara nam się pomóc. Na ile nasze szczere są chęci, to On stara się nam pomóc. A apostoł Paweł, może zacytuję, to jest w drugim liście do Koryntian, drugi liście tego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział jest 12, apostoł Paweł sobie mówi tak. Lecz gdy powiedział do mnie, dosyć masz, gdyż masz łaskę moją. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I teraz w 10 wersecie mówi wyraźnie może jeszcze. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach, albo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Zaczyna działać to, o czym myśmy mówili. Wtedy, kiedy zdajemy się na łaskę Bożą, kiedy staramy się Mu zaufać, żeby On poprowadził nasze sprawy, nie my sami, to wtedy stajemy się mocni. To jest taki prosty przepis. Wtedy, kiedy próbujemy coś robić na własną rękę, bierzemy sami w ręce swoje życie, to apostoł Paweł mówi, że ja wtedy jestem słaby. Kiedy ja podejmuję coś na własną rękę. Natomiast kiedy jestem słaby, kiedy się zdaję na wolę Bożą, to wtedy nagle okazuje się, że jestem mocny. I jeszcze jeden werset z listu do Filipian 4:7. A pokój Boży strzec będzie myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Też ciekawe, że nawet nie czynu, czy waszego jakiegoś powodzenia myśli waszych. To też znamy, że wszystko jednak tam się zasadza, w tym umyśle. Jeżeli my będziemy rozmyślali, Będziemy oceniali, będziemy analizowali rzeczy dobre, jakie one mają wpływ na nas. Będziemy żyli tymi rzeczami, myślenie im rozważali, to one przyniosą owoc. I Pan już szczerze myśli naszych. Nie musi szczerze czynić. Bo czyny, które pochodzą, to one pochodzą z naszego rozmyślania. A Boże wymagania względem nas są tak bardzo małe i tak bardzo niewykonalne. One są tak małe, a my nie potrafimy ich w życiu naszym wykonać. I może zacytuję jeszcze list apostoła świętego Pawła do Efezjan, to jest 4 rozdział. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jeszcze tak mało, a tak niewykonalne. I dodać by trzeba było do tego jeszcze od razu słowa modlitwy pańskiej. I odpuść nam, Panie Boże, nasze winy. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest taka piękna przypowieść naszego Pana, właściwie to jest wyrażenie z jego życia, kiedy jest u faryzeusza na obiedzie i wchodzi niewiasta, o której pismo świętym, niewiasta cudzołożna, i ona pada mu do nóg, płacze, wyciera jego nogi. Jest w ogóle bardzo wzruszająca scena. Nie wszyscy się oczywiście wzruszają. Faryzeusz jest nieugięty, patrzy swoim okiem i swoje myśli. I ewangelista podaje tam, że nasz Pan się wypowiedział w taki sposób. Odpuszczono jej, ponieważ wielu umiłowała. I są dwa tłumaczenia tego wersetu. Jedne zasadzają się na tym, że odpuszczenie postępuje w miarę, jak człowiek ma w sobie miłość i potrafi innym odpuszczać. Inne dodają, że kontekst tu należałoby rozumieć inaczej jeszcze, że miłość następuje na skutek odpuszczenia. Że Pan Jezus odpuścił, bo tam daje taką przypowieść, która to sugerowała. Że Pan mówi, wiele odpuścił, dlatego więcej umiłowała. Ja myślę, że te dwie rzeczy obydwie są prawdziwe. Że to są takie dwie rzeczy, które na siebie nachodzą. Jeżeli dużo odpuścić, to się rodzi wiele miłosierdzia, wiele miłości. Jeżeli jest dużo miłości, to jest chęć Boża, żeby człowiek by odpuścić. Jest taka teoria, która leży u podłoża pewnej wschodniej religii, która mówi, że człowiek, że jest taki bardzo prosty sposób na doskonalenie się człowieka. I to było zobrazowane takim przykładem. Braterstwo też na Panu życiu zauważyliście. Jest jakieś towarzystwo, jest trochę ludzi skupionych i wchodzi nowa twarz. Coś nowe wchodzi. I zauważmy, że ten nowy człowiek, który wchodzi, on robi, wniosi ze sobą jakieś wrażenie momentalnie. Albo go będziemy akceptowali, albo nie. Albo on wnosi coś sympatycznego, albo coś odpychającego. Kiedy jeszcze w ogóle go nie znamy z jego życia, z jego poglądów, że on sam swoją osobą wnosi jakąś atmosferę w życiu. I ta teoria, o której wspominałem, ona mówi w ten sposób, że w ten sposób człowiek powinien się doskonalić. Że powinien wnosić tam, gdzie znajduje miłą chrześcijańską, jakąś wspaniałą atmosferę, ale ciekawe. Bo nie tylko działamy na otoczenie, ale tak jak to jest, jak zresztą pamiętamy z teorii o samoindukcji, ale tym samym oddziałuje na siebie również i staje się lepszy. I znowu człowiek, który staje się lepszy, dalej powinien rozsiewać to dobro wokoło, bo znowu oddziałuje to na niego. Ja myślę, że to jest tak samo jak z tym opowiadaniem tutaj z życia naszego Pana. Odpuszczono jej wiele, bo wiele miłowała. Apostoł Paweł jeszcze daje jeden obraz taki, kiedy mówi o tym, że należy walczyć z grzechem. To mówi tak, że jest jeszcze sytuacja taka, kiedy walczymy nie tylko z ciałem naszym i z grzechem, ale nawet ze zwierzchnościami, z mocami, z tym wszystkim, co dla nas jest niepojęte. I tu przytacza obraz zbroi Bożej, doskonale dla tych, co znamy, kiedy przytacza pewne elementy nawet tej zbroi i od razu je kojarzy i przekłada na nasz język. I tam używa też określenia miecz ducha, że to jest Słowo Boże, że to człowiek powinien być wyposażony. No i tu znowu powstaje pewien problem. Mieć ducha, Słowo Boże, pewna znajomość Pisma Świętego. Odwieczny problem. W jaki sposób my jako chrześcijanie do Pana Boga mamy dochodzić? Jedni mówią miłość. Kochajmy się. Starajmy się jako ludzie ze sobą coraz lepiej żyć. Rozsiewajmy tą radość, miłość wokoło. Inni mówią, no tak, ale konieczna jest pewna znajomość, pewne poznanie. Należy jednak badać, rozważać, bo to doprowadza nas do społeczności z Bogiem. No i znowu, pewna prawda jest gdzieś tam w środku. Nie jest możliwe, żebyśmy my mogli pojąć Pismo Święte, jeżeli nie jesteśmy przygotowani wewnętrznie. Panu nikomu takiej łaski nie da. Nie jest możliwe, żeby człowiek, który nie pragnie go, który nie ma odpowiednio przygotowanego serca, żeby Pan mu mógł służyć poznaniem. Taka wiedza, to jest taka wiedza jak każdego innego człowieka, który zetknął się z Biblią i traktuje ją naukowo. Zobaczcie rozerwę. My możemy doskonale znać Pismo Święte, możemy z niego egzaminy zdawać, ale nie będziemy go nigdy rozumieli. My będziemy nawet cytowali pewne proroctwa, układali je w pewne logiczne jakieś schematy. Będziemy mogli przekonać drugiego człowieka o wartości pewnych nauk, ale nie będziemy tego rozumieli. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego serca przygotowanego, odpowiednio zbliżeni do Boga, to Pan Bóg nam nie da tej łaski. I odwrotnie. Jeżeli nie poznamy Boga, to też nam takiej łaski nie da. I myślę, że to jest ten ciąg taki, który jest człowiekowi nieodzowny. Pierwsze, decyzja, że za nim idziemy. Ja czasem jak rozmawiam, zdarza mi się z ludźmi, którzy no, mało zapoznani z religią, to podkreślam, że jeżeli już porozmawiamy, powiem już o pewnych podstawach Ewangelii, to wtedy to podkreślam, że człowieku to jest kwestia konsekwencji. Jeżeli sobie powiesz, że to jest naprawdę interesujące i to naprawdę w życiu może owocować, to za tym się ciągnie wszystko inne, to się ciągnie tym zmiana życia. To na to trzeba mieć ogromną ilość odwagi. To trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co Ciebie czeka, kiedy Ty chcesz iść za Chrystusem. To nie to, że masz poznać Pismo Święte, czy pewną liturgię odpowiednią. To jest zmiana wszystkiego w Twoim życiu. Na ile ono było tego od Boga, tak wielka będzie zmiana. Więc jest decyzja. A potem druga rzecz, to jest to, o czym mówiliśmy. Krok po kroku staranie się w umyśle swoim na poznanie Boga, na zbliżenie się do Niego, na poznanie tych, którzy do Niego też przychodzą, w ten sposób, żeby następował ten w życiu rozwój. I w miarę jak będziemy pokazywali nasz charakter Bogu jako nadający się do tego posiewu, na tyle nam będzie dawał poznanie, na tyle nam będzie dodawał mądrość, na tyle nawet nam to da, czego czasem od niego byśmy nie prosili. Że w doczesnych sprawach potrafimy rozeznać, potrafimy przewidzieć, potrafimy być mądrymi ludźmi. Niedużo jest na świecie mądrych ludzi. Potrafimy dzięki Ewangelii zbliżyć się do Boga i zaczniemy myśleć Jego kategoriami. Na ile będziemy Jemu bliżsi, na tyle będziemy mogli myśleć Jego kategoriami. I wtedy samo się urodzi wszystko. Urodzi się sposób patrzenia na życie, dystans w stosunku do Niego, sposób oceniania wielu spraw, stajemy się niezależnymi. To o czym nasz Pan powiedział, że ja was już nie wolnymi. Nie wolnymi w sensie takim, że możemy chodzić po ulicy, jak nam krzywdy nie zrobi. Tylko takimi ludźmi, którzy będą widzieli to wszystko patrząc z Boga. Nie będą mówić kłamie ten świat. Ludzi, którzy potrafią przewidzieć, że ten człowiek, który przychodzi, to nie jest odpowiedni na przyjaciela. Którzy potrafią przewidzieć, że sytuacja, w którą wkracza, to nie jest sytuacja, która będzie jego charakterowi odpowiadała. Potrafią przewidzieć, że on straci. Ale w efekcie jednak w życiu swoim zyska. To wszystko przynosi to, że zbliżamy się do Boga. I zacytowałbym jeszcze może jeden werset, ale może wcześniej jeszcze taka uwaga jedna. Że przy tym wszystkim jeszcze zdarza się sytuacja, kiedy staramy się kogoś przekonać. I Pismo Święte również o tym wspomina, to jest list do Galacjan, 6 rozdział, kiedy mówi tak, że kiedy idziesz napominać grzesznika, to uważaj, żebyś przypadkiem nie usilił się w jego grzechach. Też w życiu zdarza się coś takiego nam, że spotykamy kogoś, kogo usilnie staramy się do pewnej rzeczy przekonać, czy pokazać mu nawet, czy w jakiś sposób go nawrócić. Tu ukłania się ten werset, do którego rozpoczęliśmy, że grzech to on leży we drzwiach i kusi się. Tak się zastanawiałem, dlaczego pierwsza księga Mojżesza wspomina, że grzech leży we drzwiach. Bo to tak jest, że ani wyjść, ani wejść. Jakikolwiek ruch na zewnątrz, to musimy koło niego przechodzić. Grzech nie jest taką rzeczą, która przychodzi albo odchodzi, kiedy nam się wypodobało. On cały czas leży w tych drzwiach. Jakiekolwiek nasze działanie, jakikolwiek ruch, to on jest. Można się o niego potknąć, można go ominąć, można nie zwrócić uwagi na niego, można się nim zainteresować, dzień dobry mu powiedzieć, aby się zaprzyjaźnić. Ten grzech leży we drzwiach i kusi się. I w wielu okolicznościach, nawet w okoliczności tak błogosławionej jak to, że pójdziemy do kogoś, aby mu pewne rzeczy przekazać. Ten grzech może się do nas przykleić. Ale jak mówi Tytus w swoim liście, apostoł liście do Tytusa mówi tak, że dla pokalanych to jest wszystko pokalane, a dla czystych to wszystko jest czyste. I myślę, że tu jest też ta myśl, o której wspominaliśmy. Kiedy jesteś blisko Boga, kiedy czujesz, że masz coraz większą społeczność z Nim, to obserwujesz, że coraz mniej rzeczy widzisz paskudnych wokoło siebie. Przestajesz analizować postępowanie drugiego brata, może przestajesz się zastanawiać nad tym, że ten grzeszy, tamten grzeszy, przestają ci pewne rzeczy gnębić, coraz trudniej cię zgorszyć. Dobrze mi się nauczył tylko ci ludzie, którzy są jeszcze daleko od Boga. Jak ktoś jest blisko, to automatycznie, myśląc jego kategoriami, będzie raczej współczuł niż się gorszył. Bo dla czystych wszystko jest czyste. I myślę, że w tym sensie ideałem takim był nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię. On był czysty. I nawet jeżeli patrzę na grzesznika, to nie kategoriami takimi, że to jest grzeszny człowiek, tylko chory, biedny człowiek. Nie umiał się dopatrzyć rzeczy takiej, które mi się dopatrzy, która nam się w oczy rzuca, że to jest ktoś, z kim ja na pewno się nie będę zadawał. Nie, nasz Pan takiego problemu nie miał, bo dla niego wszystko było czyste. Traktował ten świat jako biedny, tylko schorowany, któremu należy pomóc. I myślę, że Pan Bóg również ten świat tak traktuje i nas też traktuje. I myślę, że jest taką istotą, do której, jedną przynajmniej istotą, do której naprawdę można bez obawy podejść. Ktoś powiedział tak ładnie też, że przyjdzie taki czas, kiedy wpadniemy w ręce Boga żywego. Ale są takie ręce, które dla nas zostały przybite do krzyża. Że mimo to, że my jakoś podświadomie obawiamy się tego, że przyjdzie czas sądu, że coś zostanie rozliczone, to jednak mam nadzieję, że to jest jedyna istota, która tak naprawdę to nam wszystko potrafi wybaczyć. Ja myślę, że ona wymaga tylko innej rzeczy, żebyśmy chcieli go. Żebyśmy po prostu Boga chcieli. I też usłyszałem kiedyś takie piękne pytanie w życiu od jednego brata. Czy ty wiesz, że można zachować się w Bogu? I byłem ogromnie zaskoczony, bo nigdy taką kategorią nie pomyślałem, że można się zakochać w Bogu. Ja myślę, że tego nie muszę tłumaczyć, co ten kontekst ze sobą niesie. I zakończę listem do Kolosan. Trzeci rozdział. Właściwie można by go cały przeczytać. Ja może nie cały przeczytam, ale zakończę ten rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze z ukryciem wraz z Chrystusem w Bogu. Umartwiajcie wtedy co w waszych członkach jest ziemskiego. Przedeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Niegdyś wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zerwaliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawiał ustawiecznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. A w odnowieniu tym nie ma ani Greka, ani Żyda, ani obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Przeto przeobleczcie się jako wybrani, Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeżeli ktoś ma powód do skargi przeciw komu,
jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy.
A ponad to wszystko przeobraźcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I zakończę tym wersetem, od którego rozpocząłem, pytaniem, którego rozpocząłem właściwie. Grzech leży we drzwiach i kusi cię. A przecież ty nad nim zapanować możesz.